Chwała Jezusowi. Dobrze jest uwielbiać Boga. Jak tutaj rano wszedłem, to nie czułem się tak dobrze, jak czuję się teraz, kiedy mogłem uwielbiać Pana, śpiewać się, modlić. Wiecie, czuję, jak Bóg posila, kiedy to robimy. Chciałbym dzisiaj zacząć taką całą świąteczną serię wykładów, z którą chciałbym przejść z nami przez te święta. I wiemy, jest program wywieszony, jest nawet program w gazecie lokalnej naszych nabożeństw i wszędzie, gdzie tylko się da znaleźć, w internecie, na Facebooku, gdzie mamy wyraźnie napisane, że chcemy rozmawiać o Bogu, mówić o Nim i studiować Słowo Boże. Chcę dzisiaj rozpocząć takimi słowami, że a z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Jak? To znaczy jak? Bo pisze, że było tak, czyli jak? Może ktoś myśli, że wszystko już wie. No jak to jak? No, szopka chyba jakaś tam. Mędrcy ze wschodu. Ogólnie coś tam wiemy. Chciałbym, abyśmy dzisiejszy wykład Słowa Bożego, czy studium Słowa Bożego oparli o Ewangelię Mateusza. Jeśli macie Biblię, to je otwórzcie. Jeśli nie macie ze sobą Biblii, a raczej polecam, żebyście mieli, no ale jak już nie macie, to macie wyświetlone tutaj z boku. Zacznijmy czytać Ewangelię Mateusza od pierwszego rozdziału, od pierwszego wersetu. I z tego też tekstu dzisiaj chciałbym się z wami podzielić. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, od pierwszego do osiemnastego wersetu będziemy czytać. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził z Tamar, Faresa i Zarę. A Fares był ojcem Ezrona, a Ezrom ojcem Arama. A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Nasona. A Nasom ojcem Salmona. A Salmon zrodził z Rahab Boza, a Boz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego. A Jesse był ojcem Dawida, króla. A Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. A Salomon był ojcem Roboama. A Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Azafa. A Azaf był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza. A Ozjasz był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Ahaza, a Ahaz ojcem Ezechiasza. A Ezechiasz był ojcem Manassesa, a Manasses ojcem Amona, Amon ojcem Jozjasza. A Jozjasz był ojcem Jehoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. A po uprowadzeniu do Babilonu Jehoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela. A Zorobabel był ojcem Abijuda, a Abijud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora. A Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda. Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba, a Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest 14, od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń 14, od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14, a z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Wiecie, kiedy czytamy taki rozdział Słowa Bożego, to zaczynamy się zastanawiać, co ja z tego mogę wziąć dla mojego życia? Ile razy w życiu przeczytaliście ten rozdział? A ile razy przeczytaliście go z pasją? Ludzie, jakie to ciekawe. Człowiek sobie tak patrzy i myśli, co ja z tego mogę dla mojego życia wziąć? Co ten Mateusz sobie myśli? Pisze coś takiego, czy on uważa, że ktoś w ogóle będzie to czytał? Może niektórzy myślą, przecież wiadomo, że każdy zacznie od co najmniej 17 wersetu albo nawet od drugiego rozdziału. No bo komu to się będzie chciało czytać? Po pierwsze, to jest ciągle Słowo Boże, amen. A po drugie, jak Bóg nam coś daje, to znaczy, że tam coś jest. A więc co ten Mateusz sobie myśli? Co Pan Bóg sobie myśli? Zobaczmy. Może wolelibyśmy, aby Ewangelia zaczynała się wzorem dzisiejszych wielkich hollywoodzkich produkcji czy filmów od czegoś wstrząsającego, ciekawego, takiego, że jak zaczniesz czytać, to się oderwać nie możesz, bo tak się dzisiaj książki pisze. Jednym z powodów, że właśnie tak zaczyna się Ewangelia, a nie inaczej, jest to, że Izraelici kochali te rodowody. Nawet nie uwierzycie, jak oni bardzo to kochali, jak oni się w tym rozpływali. Mieli czas, po pierwsze. Nie było telewizji. Siadali wokół domowego ogniska i opowiadali sobie historię. Wiecie, kiedy mówi się o dawnych ludziach, że mieli czas, to mnie zawsze dziwi. Bo się mówi, że dawniej to ludzie mieli czas, bo nie było automatycznej pralki, tylko się chodziło do rzeki prać. Dawniej ludzie mieli czas, bo nie było automatów, wszystko robiło się ręcznie. Dawniej mieli czas, bo koniem się jechało wolniej niż samochodem. Wydawałoby się, że to wszystko, co mamy, ma spowodować, że będziemy mieli czas. Kiedy się okazuje, że wszystko, co mamy, powoduje, że czasu nie mamy. Ale wracam do Izraela. Mieli czas. Genealogie, czyli to, co przeczytaliśmy, były częścią opowieści o wielkich przodkach, o wierze. Tym się dzielili, tym żyli. Dla nich to było ogromnie ważne i wiecie, oni dzięki tym genealogiom potrafili się identyfikować z tymi, którzy byli przed nimi i dokonali wielkich rzeczy. Prawie każdy z Żydów potrafił opowiedzieć o swoich przodkach wielkie rzeczy, które opowiada o nich też Słowo Boże. Wiecie, to było dla nich, nie wiem, to jest coś takiego, jakby ktoś powiedział, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Wiecie, że tak mówi Słowo Boże? Duch Święty mówi, Eliasz był podobny do nas. Gdyby to nie Duch Święty, to człowiek by się chciał sprzeczać. No co ty, do nas? On mówi tak, do was. Dlatego, że on modlił się i wy też się możecie modlić. I działy się wielkie rzeczy. Wiemy, że tak Duch Święty zachęca nas do modlitwy, mówiąc o Eliaszu. Podobnie dla Żyda, kiedy czytał taką genealogię, to oznaczało, że nie jestem nikim. Nie jestem człowiekiem bez korzeni, nie jestem włóczęgą w czasie, jestem kimś. Chcę opowiedzieć o ludziach, którzy byli przede mną. I nie było dla nich niczym niezwykłym opowiadać o tym godzinami. Między innymi, nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Pan Jezus wysyła swoich uczniów, to mówi do nich coś takiego. A po drodze nikogo nie pozdrawiajcie. O co chodziło wtedy? Nie chodziło o to, że jeżeli mijali kogoś znajomego, to mieli udawać, że się nie znają. Chodziło o to, żeby nie pozdrawiać, ponieważ częścią żydowskich pozdrowień, kiedy się dwóch Żydów spotkało, szczególnie jeśli byli to Żydzi pobożni, to stawali naprzeciwko siebie i mówili dzień dobry, ten mówił dzień dobry, jestem synem tego takiego, ten zrodził tego, ten zrodził tego, ten zrobił tego, a ten słuchał, a potem ten opowiadał, kto zrodził kogo. Jezus mówi, koniec z tym, nikogo w ten sposób nie pozdrawiajcie, za dużo czasu, wy macie mało czasu do roboty. I to oznaczyło, nikogo nie pozdrawiajcie. Właśnie, żeby tego wszystkiego sobie nie opowiadać. Ale teraz tym się nie będziemy zajmować. Jedziemy dalej. Chcemy zobaczyć, co Bóg do nas tutaj mówi. Wiecie, co o Bogu, co o Jego woli dla nas, jaką duchową zachętę możemy czerpać z długich rodowodów. Co tutaj mogę znaleźć? Wiecie, moje marzenie jest takie, że kiedy następny raz otworzycie to miejsce, będziecie czytać i marzy mi się, żebyście powiedzieli emocjonujące. Żebyście powiedzieli, co za niezwykłe rzeczy tutaj widzę. Wiecie, każda hebrajska litera jest również liczbą. Każde hebrajskie słowo, wyrażenie, jeżeli pisali jakąś liczbę, pisali ją literami i każda hebrajska litera ma swoją wartość liczbową. Na przykład imię Dawid równa się 14. Mateusz przedstawia nam 14 pokoleń. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest ile? 14. Od Dawida do uprowadzenia do Babilonu, przedstawia nam tak Mateusz, jest pokoleń 14. Od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14. I jest to taki werset wstęp, ten 17 werset. A potem mamy te ważne słowa. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Genealogie mówią nam o przodkach. Wraz z tym, co to znaczy dla Żyda czy dla pobożnego człowieka o przodkach? Znaczy to, że nie tylko mówią o przodkach, ale wraz z tym o dziedziczonych godnościach, funkcjach i przywilejach. Gdyby ktoś z was miał w rodowodzie jakiegoś króla, to już by było coś, prawda? Nawet co jakiś czas przyjechałaby telewizja i powiedziałaby, tutaj mieszka pan Jagiełło. Ja mówię, jakiego, bo pierwszy król, jaki mi przyszedł do głowy, prawda? Albo może jakiegoś wielkiego czeskiego, węgierskiego czy imperialnego monarchę. Ludzie szczycą się, że mają kogoś takiego. Mówią, moim pra-pra-pra-pra-dziadkiem. I kiedy to był wielki polityk, wielki działacz, jakaś wielka historyczna osoba, to ci ludzie to pielęgnują, szczycą się, że kogoś takiego mieli w rodzinie. A więc genealogie mówią o przodkach, o tym, co, jakie godności się odziedziczyło, funkcje, przywileje. I gdy Biblia mówi, że był ojcem, to nie chodzi o to, że on był tatą. Bo tu mówi, że taki i taki był ojcem takiego i takiego, czy zrodził takiego i takiego. To nie chodzi o to, że to był po prostu tata. Być ojcem, kiedy Biblia mówi słowo ojciec, być ojcem w biblijnym znaczeniu oznacza nie tylko przekazać nazwisko, ale oznacza przekazać godność, przywileje i funkcje. I w taki sposób Bóg jest naszym ojcem. To nie są tylko słowa, to nie jest tylko wyklepane Ojcze nasz. Kiedy mówię Ojcze nasz, to zwraca się do Boga, który przekazał mi dziedzictwo, przekazał mi godność, możliwość modlitwy, godność, przywilej bycia dzieckiem Bożym. Wiecie, i rodowód, który tu przeczytaliśmy, pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza, od którego zacząłem serię naszych wykładów, jest dla nas lekcją o Bożym panowaniu. Wskazuje nam, że narodzenie Jezusa nie było przypadkowe, jest mocno wpisane w Boży plan. Wskazuje na Pana Jezusa jako na Mesjasza. Udowadnia jakby, że Jezus jest Mesjaszem. Wiecie, historia Izraela nie była jedynie opowieścią o królach i prorokach. To była tylko ścieżka, która dokądś wiodła. Sensem historii Izraela nie było opowiedzieć nam o tym, że istnieli królowie, że istnieli prorocy i ktoś chce nam o nich opowiedzieć. Zmierzało to wszystko do jednego ważnego miejsca, do Betlejem. To był sens wszystkiego, co się działo. Na ziemi działy się wspaniałe rzeczy. Kiedy czas doszedł do Betlejem, od być może kilku tysięcy lat, od setek lat pustki kosmosu przemierzało ciało niebieskie. Planety układały się w pewną całość i tamtego dnia na niebie pojawiło się światło. Ledwo pojawiło się na niebie światło, które dokądś zmierzało, na horyzoncie pojawiły się objuczone wielbłądy ludzi pragnących zobaczyć tego, który się narodził, przywydających z dalekiej Medo-Persji, z dalekiego Babilonu, z dalekich krain. Zaczynają się dziać niezwykłe rzeczy, od dawna przygotowane. Ale jest też w tej genealogii coś, na co może nie zwróciliście uwagę. Coś, co tu jest jakby troszkę ukryte, co tak przelatujemy oczyma i w ogóle na to nie zwracamy uwagę, ale nie na co dzień się takie rzeczy w genealogiach widzi. Po pierwsze, w tej genealogii, którą przeczytaliśmy, jest 5 kobiet. 3 poganki, 2 Żydówki. Widzimy 5 kobiet. Poganki Rahab, Tamar i Rut oraz Betrzebę i Marię. Bardzo rzadko kobiety były wpisywane w żydowskie genealogie. Te poganki, które zostały tutaj wpisane, w tej najbardziej żydowskiej z Ewangelii. Mówi się, że Ewangelia Mateusza jest najbardziej żydowska. Że taka najbardziej pogańska, prosta, niektórzy tak fajnie to mówią, taka rzymska, a jeszcze inni mówią amerykańska, podana w skrócie, tak jak się dziś podaje, jest Ewangelia Marka. Marek się zajmuje jasno, był, urodził się, to co powiedział, zrobił, poszedł, 16 rozdziałów się zmieścił. Mateusz nie, jeden rozdział, żeby kto był synem kogo. To jest ta żydowska Ewangelia, ten sposób patrzenia na świat. Ale poganki tutaj mówią nam, że zbawienie, które przygotował Pan, nie jest ograniczone do Żydów. One tutaj są, poganki, i to jeszcze jakie. Widzimy, że w Bożym planie ważni są mężczyźni i kobiety. Wiecie, fanatyzm religijny zawsze poniża kobiety. Fałszywy kościół, fałszywą religię poznacie po wielu rzeczach, ale jedną z jej cech jest poniżanie kobiet. Każda fałszywa religia uważa, że kobieta jest mniej warta niż mężczyzna. Jeżeli coś takiego zobaczycie, znaczy, że jest to religia, która nie pochodzi z Bożego serca. Jeśli usłyszycie, że ktoś chrześcijanin tak mówi, to znaczy, że to jest fanatyk religijny, a nie wyznawca Jezusa. Trzymajcie się od tego z daleka. Tutaj ta genealogia mówi nam, że dla Boga w Bożym planie ważni są mężczyźni i kobiety, że ba, dla Boga nawet nie ma tu jako mężczyzny i kobiety, ale powołuje tych, którzy go kochają, chcą mu służyć i powołuje w dziwny sposób, w sposób, w którym nasza sprawiedliwość, wiecie, zupełnie nie mieści się, ponieważ nasza sprawiedliwość nie jest nic warta, to Boża sprawiedliwość zdecyduje o tym, jak będzie wyglądał koniec. Co znaczy ten pierwszy rozdział dla ciebie i dla mnie? Co to znaczy dla mnie? Człowieka, który żyje w XXI wieku, nie mam nic wspólnego z wielkimi patriarchami Izraela. Co to dla mnie znaczy? Nie mogę się utożsamić, nie mam rodowodów, starych zdjęć. Nie mogę wam powiedzieć, wiecie, Abraham to chyba nawet moja rodzina była. Może, kto wie, no może tak, a może nie. Nie możemy tego udowodnić. Co ja tu mogę znaleźć tak na pewno? Po pierwsze wiem jedno z tego, co widzę. Nie jesteś przypadkiem. Nie jesteś wypadkową błędów rodziców, ludzi, czegoś tam. Nie jesteś przypadkiem. Jesteś kimś, kogo widzi Bóg. Jesteś kimś, kogo Bóg może użyć. W rodowodzie Pana byli poganie i Żydzi. Ludzie dobrzy i ludzie źli. Różni. W Twoim rodowodzie też są różni ludzie. Kiedy czytamy ten rodowód, tu nie są tylko dobrzy ludzie. Kto z was zna Biblię, potrafi zobaczyć, kto tutaj jest. Im więcej znasz Biblię, tym więcej ci zacznie mówić ten rozdział. Im mniej znasz Biblię, tym mniej jest zrozumiały. Ale tu nie są sami sprawiedliwi ludzie. Ci, o których przeczytaliśmy, to nie są jacyś ludzie, którzy cały czas tylko pobożnie żywot wiedli. Bo Bóg coś więcej chce nam pokazać. Może w twoim rodowodzie jest alkoholik, przestępca. Nie każdy miał przywilej, żeby jego dziadek, pradziadek czy tata byli kaznodziejami, mężami bożymi. Może pochodzisz z rodziny, gdzie Ewangelia w inny sposób doszła. Może twój tata był alkoholikiem. Może twój tata był w więzieniu. Może ty byłeś alkoholikiem, może byłeś w więzieniu. Może twoje życie to był jeden wielki bałagan. Może byłeś i tu bym mógł wymienić różne dziwne rzeczy. I mówisz, taki mam rodowód, taką mam przeszłość. Tu są podobni do ciebie. Ale nasze spotkanie z Jezusem przynosi zmianę. Tak jak to, kim byli w Bożym planie, przyniosło zmianę w ich życie. Nasze rodziny nie muszą żyć tak jak zawsze. Nasze dzieci nie muszą widzieć tego, co nasze oczy napełniało łzami. Nasze dzieci nie muszą bać się tego, czego myśmy się bali, ponieważ przychodzi Jezus. I chcę wam powiedzieć, rodowód Pana Jezusa to nie jest jakaś sielanka, jakieś pobożne towarzycho, które przez tysiące lat z pobożnie złożonymi rączętami przeszło przez historię. To są niesamowici ludzie i czasem jest to życie pełne dramatu i bólu. A więc popatrzmy na niektórych z nich. Po pierwsze, popatrzmy sobie na Tamar. Tam w trzecim rozdziale tego, co czytaliśmy, widzieliśmy, a Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę. Wiecie, z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Tak się rozpoczyna ta historia. Było jak? No właśnie było tak. Popatrzcie sobie na Tamar. Brzmi jak opowieść o normalnej rodzinie. A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę. O fajnie, Juda był tatą. Nie, pomyliłbyś się, gdybyś sobie to tak wszystko upraszczał. Brzmi jak opowieść o normalnej rodzinie, ale to nie była normalna rodzina. To była patologiczna rodzina, chora rodzina, rodzina obłudy. Rodzina, gdzie kłamstwo było normalnością, gdzie Bóg musiał zaingerować, gdzie ten, kto wydawał się niesprawiedliwy, był sprawiedliwy, a ten, który wydawał się pobożny, musiał pokutować ze wszystkich swoich kłamstw. Życie Tamar to był jeden wielki koszmar. To był dramat, taki jak dramat niektórych kobiet, które żyją dzisiaj, których nikt nie rozumie, których wszyscy poniżają. Tamar pragnęła szczęścia. Chciała żyć normalnie i wyszła za Era, który okazał się, Er był tak zły, że Bóg musiał go zabić. Ponieważ jego gniew, jego podłość, jego życie było tak bezbożne, że wszedł Bogu w drogę i Bóg musiał go zabić. Tamar została wdową. Jej mężem, zgodnie z prawem żydowskim, i nikt jej nie pytał o zdanie, został Onan. Onan ją tylko i wyłącznie wykorzystywał. Traktował ją mniej więcej tak, jak traktuje się zwierzę. Wykorzystywał ją i nie zamierzał z nią tworzyć normalnej rodziny, ani zgodnie z tym, na jakiej zasadzie prawnej ją wziął pozostawić jej dziecko. Bóg patrzy z gniewem na Onana i na jego małżeństwo z Tamar i zabiera mu życie, zabija go. Tama po raz drugi zostaje wdową. Odprawiona do domu ojca, zwodzona, oszukiwana, zawiedzona i niekochana, popychana i wykorzystywana do najgorszych prac. Nie ma się gdzie podziać. Nie ma z czego ułożyć sobie życia. Nie ma za co żyć. Nie ma żadnych perspektyw w jej życiu. Załamana, udając prostytutkę, śpi z własnym teściem, pokazując mu, ile warta jest jego wiara, ile warta jest jego świętość. Jej własny teściu, obłudnik, jeden z tych, co to potrafią się głośno modlić, ale przed Bogiem żyją byle jak, obłudnik z pobożną miną, śpi z nią, płaci jej za seks, nie wiedząc nawet, tak słabo ją zna, że nawet nie wie, że to ona. I wtedy okazuje się nagle, że Tamar jest w ciąży, że będzie miała dziecko. I wiadomości dochodzą do jej teścia. Twoja synowa jest w ciąży. Co robi jej teść? Czy Juda idzie do Tamar i jej mówi: Tamar, ja wiem, że ty miałaś ciężkie życie. Ja wiem, że tobie nie było łatwo. To wszystko, co ty przeszłaś, ja się nie dziwię, że ty z kimś w ciąży jesteś. Pomogę ci. Nie, chociaż to on z nią sam spał. Nie. Słowo Boże mówi nam, 1 Mojżeszowa 38, 24. Zobaczmy na ten werset. Po upływie około 3 miesięcy doniesiono Judzie: Tamara, synowa twoja, dopuściła się wszeteczeństwa i jest brzemienna z nierządu. Wtedy Juda rzekł: zaprowadźcie ją, pomóżcie jej, tak? Co jej powiedział? Wyprowadźcie ją i spalcie. Tyle warta jest religia. Dlatego tak brzydzę się religią. Dlatego chcę chodzić z żywym Bogiem. Nie jestem zainteresowany religią, bo właśnie tak wygląda życie religijnych ludzi. Ja jeszcze nie spotkałem nigdy normalnego religijnego człowieka. Oni zawsze tylko ranią, krytykują. Wiecie, religijny człowiek, żeby mógł brzmieć dobrze, to musi mieć obiekt krytyki. Religijny człowiek nie potrafi mówić o Jezusie z pasją, a więc musi krytykować z pasją. Bo nie da się mówić z pasją o Jezusie, jak się z Nim nie żyje. Wyprowadźcie ją i spalcie. Ale na szczęście Tamar wiedziała, jak to zrobić. I mało nie kończy na stosie. A dzisiaj czytamy o niej w genealogii kogo? Pana Jezusa Chrystusa. By urodzić się dzieci, by znaleźć się w spisie tych, którzy byli przed Jezusem, by znaleźć się w rodzinie Mesjasza, by potem pokolenia Żydów drżącą ręką brały Biblię, brały i czytały o tym, kim ona była, zaryzykowała spłonięcie żywcem, zaryzykowała stos. Doznaje cierpienia, bólu, którego nie życzę żadnej kobiecie na świecie. Ale Bóg bez wstydu podnosi głos i mówi: zapiszcie ją w rodowodzie mojego syna, Mesjasza, którego przygotowuję dla tego narodu. To jest pierwsza rzecz, którą zobaczyłem w tym rodowodzie. Idziemy dalej. Następna w tym rodowodzie jest Rahab. Kolejna historia. Co za historia? A Salmon, nie mylcie z Salomonem, to jest ktoś inny. Kto zna historię, wie, ale kto nie zna, to uprzedzam, to nie ten sam człowiek. A Salmon zrodził z Rahab Boza. By opowiedzieć wam o Rahab, to bym potrzebował chyba z 2 nabożeństwa. By opowiedzieć wam o Rahab, to wiecie, za mało czasu. Już powiem tak, Bóg wziął Rahab i wstawił ją w genealogię Mesjasza, ale skąd on ją wziął? Skąd ona się wzięła? Powiem tak, żeby wam opowiedzieć o Rahab, muszę was zabrać do domu nierządnicy. Jesteście gotowi na niedzielnym nabożeństwie? Pójść do domu nierządnicy? Zobaczcie, jak mało pobożny jest Pan Bóg. Rahab, hebrajskie imię. Nie wiem, czy któryś z was chciałby mieć taką żonę, ale słowo Rahab po hebrajsku to imię oznacza dzika, gwałtowna, porywcza. Taka to była kobieta. Rahab nie ubierała się jak nierządnica. Rahab była nierządnicą. I Słowo Boże tego nie ukrywa. Jeśli ktoś nie wie, co to jest nierządnica, to będzie też prostytutka. Brała pieniądze za seks, z tego żyła. Nie ubierała się tak, ale była taka. W tamtych czasach kobieta, która nie miała męża, miała trzy wyjścia, bo nie było pomocy socjalnej. Miała trzy wyjścia. Jeśli się nie miało męża, można było robić jedną z trzech rzeczy. Zagłodzić się na śmierć i umrzeć pobożnie. Żebrać. Albo zajmować się prostytucją. I kiedy przyszedł Jezus, kiedy Boża łaska zaczęła już wtedy, w tamtych czasach, pomyślcie, to są czasy Jozuego, zaczęła działać w tamtym czasie Boża łaska, pojawiła się czwarta droga dla tej kobiety. Nie musiała już umrzeć z głodu, nie musiała żebrać, nie musiała być prostytutką. Mogła pójść za Panem Panów i Królem Królów. On otworzył czwartą drogę, której religia by nigdy nie wymyśliła. Oto trzeźwa kobieta w tamtym czasie żyła w Kanaanie i do jej miasta docierały wiadomości o tym, że nadciąga naród, któremu nikt nie może stanąć na drodze. Na szczęście w tamtym mieście wiedzieli, że jeszcze na drodze tego narodu stoi rzeka Jordan. Może uda się zbudować obronę wzdłuż rzeki Jordanu. Niestety, kiedy zastępy tego narodu dochodzą do rzeki Jordan, wiemy, że wcześniej kilku zwiadowców przedziera się na drugą stronę i badają już teren. Nadciąga potężna armia, nie potężna z powodu swej potęgi, ale Boga, który idzie na jej czele. Ta trzeźwa kobieta widzi, co się dzieje w Kanaanie. Widzi, jak wali się dotychczasowy porządek. Widzi, że cały świat, który znała, przemija. Przemija piękno tego świata, przemija rzecz tego świata, przemijają władcy tego świata. I ona widzi, że przyszło w jej życiu żyć w czasach ostatecznych dla tamtego rejonu świata. Przyjmuje zwiadowców i słyszy coś, co brzmi bardzo dziwnie. Słyszy, jak jej mówią, posłuchaj, to miasto już nie istnieje, tylko jeszcze o tym nie wie. To miasto zginie, jego zagłada jest już postanowiona. My tutaj wrócimy. Dzisiaj nas ścigają, ale za nami idzie ten, przed którym wszystko musi się ugiąć i przed którym wszyscy zejdą z drogi. Ukrywa zwiadowców, staje po ich stronie, ryzykując własne życie, ryzykując również śmierć, ponieważ władze ustanawiają stan wojenny i każdy, kto nie jest gotowy stanąć po stronie Kanaanu, jest zdrajcą, ale ona zdradza wszystko, co zna. Widzi, jak stary świat się wali i widzi, co nadciąga. I uwierzyła Rahab zwiadowcom. Nierządnice Rahab i rodzinę jej ojca to uratowało. Parę chwil później dosłownie naród podnosi skrzynię przymierza. Ledwie nogi niosących arkę zanurzają się w rzece, kiedy wody Jordanu się zatrzymują. Brzmią trąby i bębny i naród przechodzi na drugą stronę. Chwała Boża jest tak potężna, że ledwo na nogach można ustać i ruszają w kierunku miasta niezdobytego w tamtych czasach i zaczynają je obchodzić w kółko. Dalej historię Jerycha znacie i wiecie, że ocalała nierządnica Rahab. Księga Jozuego, 6 rozdział, 25 werset. Nierządnicę Rahab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu. Co o tym myślicie? Czy to dla nas brzmi jak wchodzenie z Bogiem? Wiecie, co Duch Święty o tym powiedział? Chcecie wiedzieć, co Duch Święty ma na myśli, powiedział o tym wersecie? To przejdźmy do Hebrajczyków. Tam pisze, co Duch Święty o tym myśli. Hebrajczyków 11:31. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Tak ocenił Rahab Duch Święty. I oto na liście bohaterów wiary, oto na liście genealogii Pana Jezusa, Mesjasza, którego czcimy, prostytutka zbawiona z wiary Boga, przez którym skłoniły się jej kolana, przez którym jej serce powiedziało, jestem Twoja. Świat zgardził jej Bogiem. Tamten Kanaan wzgardził Bogiem, ale jej serce postanowiło, że będzie Jemu wierne. I przeżyła. A Bóg nazwał to wiara. Wielu ludzi, których religia jest pełna hipokryzji i krytyki, wyrzuciłoby ją za drzwi, poza nawias dziejów. Dzisiaj by już nikt nawet o niej nie pamiętał, a już na pewno żaden religijny człowiek by nie powiedział, że ktoś taki może być w rodowodzie kogo? Jezusa Chrystusa. Rahab? Ona się nie nadaje. Naprawdę, mówi Duch Święty. A ty się nadajesz? A kto się nadaje? O, mógłbym o niej mówić jeszcze następną godzinę. Idziemy dalej, popatrzmy dalej w rodowód. Tylko kobiety patrzy, o facetach lepiej nie mówić. Osobą nie do przyjęcia była Rut. Osobą nie do przyjęcia była Rut. A Boaz zrodził z Ruty Jobeda, mówi Mateusz 1:5. Skąd ona się wzięła? Kim była? Czy dla mnie ta opowieść jest opowieść o wielkiej łasce. Ta opowieść jest tym, z czym mogę się utożsamić, ty i ja, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Żyła sobie dawno temu szczęśliwa Noemi. I jej mąż mieszkali w Betlejem. Znacie tę historię, kto czyta Biblię. Z powodu głodu, nędzy i kryzysu gospodarczego tamtych czasów, niedostatku w polach, z dwoma synami przyprowadzają się do kraju zwanego Moab. Tam synowie żenią się, lecz potem umierają. Jakiś czas później umiera mąż Noemi i oto mamy trzy wdowy. Co może z trzema wdowami się stać w tamtym czasie? Mogą właściwie tylko umierać. Nikogo nie obchodzi los czterech wdów. Przepraszam, trzech wdów. Nikogo nie obchodzi los tych trzech kobiet. Oprócz Pana Boga. Bieda przychodzi, jeszcze gorsza. Kryzys jeszcze większy i Noemi musi wracać do Betlejem bez szansy na lepsze życie. Wraca jako bankrut, jako wdowa i mało tego, nie ma nawet nadziei, że jej córki się zatroszczą o nią, bo jej córki same zostały wdowami. Chyba, że im się jakoś życie jeszcze ułoży. Jest dobrą teściową. Patrzy na swoje biedne, wychudzone, zabiedzone córki i mówi, kochane, możecie tu zostać w Moabie. Wy jeszcze sobie ułożycie życie. Lecz ja muszę odejść. Wiecie tak naprawdę, dokąd szła? Gdyby ją zostawiły, poszłaby na śmierć głodową. Bo wdowa w jej wieku nie miała szansy już na nic. Tak naprawdę delikatnie im mówiła, żyjcie. Ja muszę odejść, żeby odejść na zawsze. Nie było. To jest historia bez żadnej nadziei do tej pory. Lecz nagle odzywa się Rut. Po raz pierwszy tak wyraźnie słyszalna. I mówi do niej najbardziej niezwykłe słowa. Słowa, których ja nawet nie wiem, czy ja Jezusowi kiedykolwiek tak powiedziałem. A ona mówi do niej słowa, które przejdą do historii. Słowa z Księgi Rut, z pierwszego rozdziału, od 16 do 17 wersetu. Lecz Rut odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Albowiem dokąd ty pójdziesz, i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Wiecie, kto to mówi? Rut, Moabitka. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Dobra, kochana Rut. Nie miała pieniędzy, nie miała przyszłości. Była biedną, młodą wdową i zwracała się do biednej, starszej wdowy. Dwie kobiety patrzą sobie w oczy. Każda wie, że życie się nie będzie pieścić. Każda wie, że nie ma nadziei. Twoje życie, moje życie. Macie dzisiaj takich przyjaciół, którzy by wam to powiedzieli? Macie dzisiaj takie relacje z kimś? Rut nie była zwykłą poganką do tego. Była gorzej niż zwykłą poganką. Była Moabitką. Kto to był Moabici? Moabici to jest efekt upadku moralnego między Lotem i jego córkami. Pamiętacie, jak Lot się spił i współżył z własnymi córkami? Spłodzili naród, nazywał się Moabici. Byli uważani za nieczystych i przez Pana Boga byli przekreśleni. Mało tego, Moabitka patrzy w oczy swojej teściowej i mówi do niej słowa. Bóg też patrzy na jej serce. Mało tego, wiecie, co mówiło prawo? Piąta Mojżeszowa, 23 rozdział, 4 werset. Piąta Mojżeszowa, 23 rozdział, 4 werset. Nie może Amonita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego, również 10 pokolenie po nich nie może wejść do zgromadzenia pańskiego, a więc po wszystkie czasy. Może wejść Moabita, czy nie może? No a Rut wejdzie, czy nie wejdzie? Mało tego, że wejdzie do zgromadzenia pańskiego, wejdzie do rodowodu Mesjasza. Ktoś powie, no to teraz już nic nie rozumie. Bóg mówi, że nie może, a jednak może. To chyba Biblia ma jakieś paradoksy. Nie. Biblia mówi, że ciało i krew, krótko mówiąc ogólnie, że grzesznik nie może odziedziczyć Królestwa Bożego, a ty masz nadzieję, że odziedziczysz. To się nie nazywa paradoks. To się nazywa to, co ten handlarz niewolników napisał, siedząc na rei swojego statku. Cudowna Boża łaska. To jest to, jak to się nazywa. Cudowna Boża łaska. My też nie powinniśmy wejść, bo kimże ja jestem? A jednak kiedy nasze serce uwierzy, usta wyznają, że ten Bóg to jest nasz Bóg, że Jezus jest Panem, dzieją się cuda. Wiecie, Boża zasada jest bardzo prosta. Do nieba może pójść tylko to, co przyszło z nieba. Do nieba nie pójdzie nic, co z nieba najpierw nie przyszło. Dlatego musicie się narodzić na nowo. Do nieba idzie tylko to, co z nieba przyszło. Nic, co pochodzi z tej ziemi, nie odziedziczy Królestwa Bożego. Ciało i krewi nie odziedziczą, ale ten nowy człowiek, który pochodzi skąd? Z góry. Nowe stworzenie. Do nieba może pójść tylko to, co przyszło z nieba. Nowe stworzenie i nic innego. Popatrzcie, ile można by o niej powiedzieć. Wiemy, że spotyka wspaniałego człowieka. Co się dzieje z jej siostrą? Jej siostra wyrusza w inną stronę. Rut wyrusza z Noemi, wracają do Betlejem i tam jej życie Bóg błogosławi. Kobiety nie giną z głodu. Jej siostra wyrusza w inną stronę do innego narodu i znajduje gdzie indziej schronienie. Po wielu wiekach ich potomkowie spotkają się. Po jednej stronie będzie stał król Dawid. Po drugiej stronie będzie stał Goliat. Te dwie rodziny jeszcze się spotkają. Ale to będzie później. Król Dawid. O jednym facecie chociaż coś powiedzmy. Tego najlepszego trzeba wybrać. Mateusz o nim może powiedzieć wiele. Mateusz 1,6. A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z swojej żony? Widzicie to tu? To nawet nie pisze, że z własnej żony. Z żony Uriasza. Krótko mówiąc, nie swojej żony. A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. Dawid to był ten, co napisał psalmy. Dawid ten to był, który pokonał Goliata. Dawid dopuścił się cudzołóstwa, które krwawo i chytrze zaplanował. Batrzeba była poganką. Chociaż co do jej osoby, powiem wam, różnie się na to patrzy. Nie tym się teraz będziemy zajmować. Krótko mówiąc, na pewno nie była jego żoną. Historia o naszym Panu zaczyna się w pierwszej Ewangelii, w pierwszym rozdziale genealogią. Niektóre imiona nie pasują religijnemu człowiekowi w tym miejscu. Ludzie woleliby raczej poczet przyozdobionych aurolami otępiałych świątków. Lecz co pisze Mateusz? Kobiety, poganie, prostytutka. Skandal! Co on sobie myśli? Marcin Luther, kiedy czytał te fragmenty, powiedział takie słowa, cytuję Marcina Lutra. Bóg celowo chciał, by ludzie usłyszeli tę genealogię, by powiedzieli, och, Chrystus jest kimś, kto nie wstydził się grzeszników. Zobaczcie, pozwolił, by byli nawet na liście jego przodków. Jezus nie tylko pozwoli, żebyś wszedł kiedyś i był i odziedziczył Królestwo Boże. Jezus nawet pozwolił, żeby grzesznicy byli jego przodkami. Bo jedyne, co od grzechu oczyszcza, to jest cudowna Boża łaska. Nie ma nadziei w naszej pobożności. Jest nadzieja w Bożej łasce. Czego możemy się nauczyć? Myślę, że już niewiele zostało do powiedzenia. Dlaczego Mateusz to tak napisał? Chrystus był darem dla każdego z nas bez względu na jego przeszłość. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że tam w Betlejem, tam na Golgocie dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie jest świętoszkowatym, otępiałym, starym dziadkiem. Bóg jest ogniem płonącym, Ojcem kochającym, miłością w działaniu. Jest wszystkim tym, co nam trzeba. Jestem, który jestem, aby dojść tam. On jest naszym Zbawicielem, naszym Odkupicielem, naszym Królem. On jest tym, przed którym zegnie się każde kolano. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał. A z narodzeniem Jezusa było tak. Bóg umiłował świat i dał swojego Syna. Wiecie, ludzie myślą czasem, że Biblia jest o krystalicznie czystych ludziach, dumnych jak figurki ze złota. A Bóg mówi, to jest inaczej. My czasami patrzymy na ludzi i mówimy, kto tak jest? Wiecie, przypomina mi się historia naszego pierwszego domu, który z żoną kupiliśmy w Chełmie. Nasz pierwszy dom, jaki kupiliśmy, to była nielegalnie zbudowana z cementowej zaprawy oficyna, w której była taka wilgoć. Mieszkaliśmy z dwójką dzieci, grzaliśmy się piecykami gazowymi. Moje garnitury pleśniały w szafach. Moja żona wyrzuciła kilka koszów i garniturów, bo się zielone plamy od wilgoci nam w domu robiły. Tak 6 lat mieszkaliśmy. Powoli pracując i budując zbór, zacząłem remontować tą oficynę. I któregoś dnia przyszli do nas goście. Mieliśmy ciepło, założyliśmy centralne. Gosia zrobiła z tego, wiecie, chłop potrafi zbudować chałupę, ale kobieta z tego robi dom. Zrobiła z tego dom. I przyszli goście, siedzą, mówią, jak tu macie fajnie, tak, przytulnie. I wtedy człowiek się cieszy. Ale przychodzili inni goście, inne osoby, które mówiły, tragedia ten wasz dom, wy musicie coś innego, tu się nie da mieszkać. To nie jest do pomyślenia, jak to jest w ogóle możliwe, że wy nie chorujecie w tym domu. Pamiętasz, nie? Ile razy ludzie mówili, że jak to jest, że dzieci na mnie chorują. Powiem wam, dziwne, że im nam lepiej, tym więcej chorowały. A im nam było gorzej, tym mniej. I ludzie patrzyli i mówili, jak ten dom wygląda. A mnie się ten dom wydawał piękny. Wiecie dlaczego? Bo oni nie wiedzieli, jak wyglądał kiedyś. Gdyby wiedzieli, jak wyglądał, to by powiedzieli, że jest piękny. I tak samo ktoś może podejść do ciebie i powiedzieć, twoje chrześcijaństwo jest słabe, byle jakie. Niech sobie religijni ludzie mówią, co chcą. Wiesz, co możesz odpowiedzieć? Gdybyś wiedział, kim kiedyś byłem, to nie mówiłbyś, że jestem dziś coś nie tak. Ponieważ ja wiem, kim byłem i wiem, kim mnie Bóg uczynił. Wiem, że w moim życiu możecie zobaczyć wady. Wiem, że ja w waszym życiu mogę zobaczyć wady. Wiem, że wy moglibyście spojrzeć na mnie i wyliczyć wszystkie moje upadki i wady. A ja mógłbym spojrzeć na was. I w miarę jakbym wam poznał, też bym wam wyliczał wady. Ale jak ten stary dom, ja nie mam pojęcia, przez co przeszliście i dokąd Bóg was prowadzi. Wiem jedno, jesteście czymś dużo lepiej niż byliście, jeśli jesteście w rękach Bożych. I wiem, że doprowadzi nas wszystkich do doskonałości w Chrystusie. Bóg może wziąć kogoś brzydkiego, złego i uczynić go kimś dobrym i wspaniałym. Może siedzisz tutaj dzisiaj na tym nabożeństwie i pochodzisz z rodziny, gdzie nigdy nie było normalnie. Popatrz na genealogię Jezusa. Bóg może. Kiedy dzisiaj poczujesz, Boże, kim ja jestem, dokąd moje życie zmierza? Dlaczego nie mam tego, co mają inni? Inni mają wykształcenie, domy, samochody i pieniądze. Wyglądają ładnie. Boże, kim ja jestem? Otwórz sobie pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza i przeczytaj genealogię Jezusa. Kiedy się wczytasz w nią pierwszy, drugi, trzeci raz, spoza tych imion usłyszysz łzy, płacz, smutek, radość. Zobaczysz zbawienie i zobaczysz rękę dobrego Boga, która poprowadziła losy setek ludzi w niesamowity sposób. Gdzie nigdy nie było zgody, pokoju i miłości, zaczął panować Bóg. Gdy przychodzi Jezus, zmienia się wszystko. Dlatego Słowo Boże mówi o Jezusie, że nie tylko Jezus jest dziś wspaniały, wczoraj, dziś i na wieki. Zmienił to, co przeszłe, to, co teraźniejsze i to, co niesie nasza przyszłość. Wczoraj, dziś i na wieki Jezus jest wspaniały. Nasze dzieci mogą mieć lepiej, ponieważ Syn jest nam dany. A z narodzeniem Jezusa było właśnie tak. Powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, Ojcze w niebie, błogosław nasze zgromadzenie, błogosław tych, którzy tutaj się dziś zebrali. Proszę Cię o wszystkich chorych, smutnych, tych, którzy siebie mają za nic, tych, którzy myślą, że im się w życiu nie udało, tych, którzy myślą, że im się udało. Proszę Cię o każdego z nich dzisiaj, aby Twoje błogosławieństwo spoczęło na naszym zgromadzeniu. Dziękuję Tobie, Ojcze, że kiedy czytam pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza, czuję się trochę lepiej. Jednak nie tylko ja jestem tak mało znaczny. Dziękuję Tobie, Panie, że to nie to, kim człowiek jest, ale to, co Ty chcesz, się liczy na tym świecie. Że to nie pieniądze, nie majątek i nie mądrość, ale to, co z góry zdecyduje o wszystkim. Dzisiaj, Panie, oddajemy Tobie hołd i chwałę. Nasze kolana dziś się przed Tobą zginają. Nasze serca dziś się Tobie powierzają. Błogosławię zbór w Gródku, błogosławię nasze zgromadzenie, naszych gości i nasze dzieci. Błogosławimy tych, którzy są tu z nami. I dziękuję Tobie, że dałeś nam Jezusa. A z narodzeniem Jezusa było tak, że mogę się z tego nauczyć, Panie, że Ty nie porzucasz i nie zostawiasz. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen. Amen. Niech Was Pan błogosławi. Cieszcie się Jezusem. Miejcie nadzieję. On Was nie zostawi, tak jak nie zostawił tamtych dziwnych ludzi, których świat chciał przekreślić. Amen.